Ci z was, którzy już słuchali troszeczkę moich świadectw o to, czego ja doświadczałem w dzieciństwie, podzielę się z wami czymś. Ze względu na to, że moja dusza bardzo potrzebowała uzdrowienia, potrzebowała Jezusa, uzdrowiciela. W tych pierwszych latach mojego chrześcijańskiego życia ja spędzałem bardzo wiele czasu w komorze. Czyli odchodziłem na takie osobne miejsce, zamykałem za sobą drzwi i szukałem Boga. Dlatego, że wiedziałem, że Jezus Chrystus jest jedyną osobą, która może zmienić moje życie, może przynieść mi uzdrowienie, może przynieść mi zbawienie do duszy, też uzdrowienie do ciała. Ja w pewnych rzeczach nawet nie szukałem pomocy u ludzi, dlatego że wiedziałam, że oni nie są w stanie. Pomimo szczerych chęci i pragnienia, nie byliby w stanie przynieść mi tego, co przyniósł mi Jezus. I poprzez te lata Duch Święty czegoś mnie uczył. I troszeczkę chciałbym się z wami podzielić na temat taki, w jaki sposób odróżniać duszę od ducha. Dlatego, że w naszym pierwszym takim okresie, kiedy Pan przychodzi i zaczyna uzdrawiać nas z przeszłości, często jest nam bardzo trudno rozróżnić ten głos, co pochodzi z serca, co pochodzi z duszy, kiedy to Bóg mówi, kiedy to przychodzi Jego obecność, a kiedy to gdzieś tylko jest działanie naszej, w sferze naszej duszy i potem my myślimy, że to Bóg, się okazuje, że to nie Bóg. Jesteśmy sfrustrowani, zawiedzeni, nieraz tracimy w ogóle wiarę i mówimy, to nie działa w moim życiu. Otwórzmy sobie ten psalm 63. Chciałbym coś tutaj pokazać. Wiecie, kiedybyśmy czytali modlitwy Dawida, zobaczymy, że to był człowiek, który często był nawet w depresyjnych stanach. Kto z was miał symptomy depresji? Jesteśmy w domu. Nie dziwcie się, że ja podnoszę rękę. Też miałem. Więc kiedy czytałem modlitwy Dawida, w wielu miejscach mogłem się utożsamić z jego słowami i z jego odczuciami, z jego pragnieniami, z jego oczekiwaniem, z jego tęsknotą. I to mi pomagało trwać i wierzyć, że tak jak Bóg przychodził do Dawida i wyzwalał go z wielu rzeczy, On go wyzwalał nie tylko z depresyjnych stanów, ale też z sytuacji, kiedy jego życie właściwie wisiało na włosku nieraz. Też z sytuacji rodzinnych, bardzo trudnych. Myślę, że niewielu ludzi na świecie doświadczyło to, co on przeżył we własnym domu. A pomimo tego Bóg mówi, że to jest mąż według mojego serca. I to mnie zawsze zadziwiało, chociaż on nie był doskonałym człowiekiem. Był cudzołożnikiem, był mordercą, tak w końcu. A pomimo tego, i zawsze się zastanawiałem, co sprawiało, że on się tak podobał Bogu. I zobaczyłem dwie rzeczy. Stawanie w prawdzie i szczerość i uwielbianie Boga. Bez względu na sytuację. On zawsze mówił, że moja nadzieja jest w Bogu. On nigdy nie mówił, że moja nadzieja może być w człowieku, w armii, w mieczu. Tylko w Bogu. On zawsze liczył tylko, że Bóg ma moc przejść i wyciągnąć go ze wszystkiego. I zawsze wierzył, że jeśli nie, no to trudno. Najwyżej umrę i zginę. Kiedy był na pustyni judzkiej, wiecie, pustynia to jest takim miejscem odosobnionym i ja chcę wam, zachęcam was do takiej rzeczy. W ciszy można bardzo wiele usłyszeć. Jeszcze raz to powtórzę. W ciszy można bardzo wiele usłyszeć. W chaosie niewiele usłyszysz. Wiecie, pustynia to jest takie miejsce, gdzie nie ma ludzi, gdzie nie ma zwierząt. Tam nawet bardzo rzadko wiatry wieją. To jest nieraz tak głęboka cisza, że wtedy jesteś tylko sam ze sobą i możesz bardzo łatwo doświadczyć Boga. I Dawid mówił tak: Ty jesteś Bogiem, Ciebie gorliwie szukam. Zwróćcie uwagę na te słowa. On wypowiadał słowa gdzieś z głębokości i mówi: Ja, ten prawdziwy ja Dawid, szukam Ciebie, Boże. Kochani, to nie było wezwanie, to szukanie, to nie było ze sfery ciała tylko, to nie było ze sfery duszy. Jego duch pragnął Boga i szukał Go. W tym miejscu mówiliśmy wiele razy, że Bóg nas stworzył na obraz i podobieństwo swoje. A więc jesteśmy duchowymi istotami, mamy duszę i dzisiaj mieszkamy w tym ciele, w którym mamy. I ze względu na to, że jesteśmy duchowymi istotami, mamy zdolność, każdy człowiek ma zdolność komunikowania się ze światem duchowym. Amen? Każdy człowiek ma do tego zdolność. Dlatego, że tak jesteśmy stworzeni. Ci z nas, którzy się narodzili z Boga, doświadczyli żywego Boga. Oni mieli spotkanie z Bogiem. I gdzie to spotkanie zawsze ma wpływ na całego człowieka, ale gdzieś tam wewnątrz nas wiesz, że Bóg żyje, że to nie jest iluzja, że to nie jest tylko religia, że to nie jest slogan, ale Ty wiesz, bo się z Nim spotkałeś, bo On Cię dotknął. I nie masz żadnej wątpliwości, że Bóg jest istotą żywą. I tak jak Cię dotknął, Bóg może w różny sposób dotknąć człowieka. Możesz doświadczyć Boga łaski, Boga miłosierdzia, Boga miłości. Możesz doświadczyć Boga sądu, Boga sprawiedliwości. Bóg ma wiele takich wymiarów. Ale gdzieś tam wewnątrz człowiek wie. Dlatego, że takie spotkanie zmienia życie człowieka. I dlatego Biblia mówi, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stary człowiek umarł, narodziło się nowe stworzenie. I Duch Święty, kochani, który przychodzi do nas i zamieszkuje w nas, wzbudza w nas głód Boga. A więc Ty zaczynasz Go szukać. Zaczynasz za Nim tęsknić i temu poddaje się jakby ta tęsknota, która jest w Tobie gdzieś tam w środku, to pragnienie spotykania się z Bogiem, dlatego że jak doświadczasz tego jednego dotknięcia, to nie jest zapomniane, nie zapominasz tego. Tęsknisz za następnym dotykiem, tęsknisz za następnym spotkaniem, więc szukasz Go. I Dawid mówi: gorliwie Ciebie szukam. Kochani, zwróćcie uwagę na słowo gorliwy. To nie jest takie: no Panie, chciałbym, żebyś przyszedł. W tym nie ma tęsknoty, nie ma pragnienia. Jezus powiedział: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie. A nie: jeśli ktoś chce, niech przyjdzie. Powiem to i zawsze to mówiłem i będę to mówił. Jeśli w Tobie nie ma głodu Boga, żywego Boga, potrzebujesz pokuty i nawrócenia. Bo to oznacza, że Twoje serce jest zajęte przez kogoś innego. Musi być w Tobie głód Boga, dlatego że to Cię utrzymuje na Jego drodze. I potem mówi tak: Ciebie pragnie dusza moja. A więc, kochani, dusza ma pragnienia. W jaki sposób my realizujemy pragnienia duszy? Często poprzez ciało. I niestety często poprzez grzech w ciele. Taka jest prawda. Tęskni do Ciebie ciało moje. A więc Dawid tutaj mówi o całym człowieku, że cały on pragnął spotkania z Bogiem. Kochani, dlaczego zacząłem od tego świadectwa? Ja szukałem i ja pragnąłem spotkania z Bogiem, dlatego że potrzebowałem, bo pamiętając ten pierwszy Jego dotyk i to doświadczenie żywego Boga, ja wiedziałem, że On ma moc zmienić i uleczyć wszystkie moje rany, zranienia, z odrzucenia i wyzwolić mnie spod panowania grzechu. Wiedziałem, że nikt tego nie jest w stanie zrobić, ale że Jezus Chrystus ma moc. Więc szukałem Go. Modliłem się. Szukałem Go w słowie i w komorze, w modlitwie. I chcę wam powiedzieć, że bardzo często płakałem przed Bogiem. I nieraz łzy mi leciały same, ja nie wiedziałem, dlaczego płaczę. Mieliście kiedyś taki stan, że łzy ci lecą, płaczesz i nawet nie wiesz czego? Kto jest ze mną? Więc nie jestem sam. I wielu rzeczy nie rozumiałem wtedy. I zawsze w posłudze mówiłem do ludzi i mówię to do dzisiaj. Jeśli chcesz płakać, nie powstrzymuj tego, płacz. Po prostu pozwól sobie na to. Wiecie dlaczego? Bo stwierdziłem, że po każdym takim płaczu, kiedy się uspokajałem, jakby coś ode mnie odchodziło. Czułem się bardziej taki wolniejszy, spokojniejszy. Nie rozumiałem wtedy wiele rzeczy. Odczuwałem w sobie takie troszeczkę bardziej, że jestem oczyszczony z czegoś, z jakiegoś, to tak jakby z tymi łzami jakiś brud, jakiś ból wyszedł na zewnątrz. Brud ze mnie, zranienia i ból odchodził poprzez łzy. I kiedy rozmyślałem na tym, pomyślałem sobie tak, nigdy nie będę powstrzymywał. Jeśli będzie mi się chciało płakać, będę zawsze płakał. I wylałem przed Bogiem wiele łez i zauważyłem, że to jest, kochani, uzdrawiające. Więc myślę sobie tak, jak wielu ludzi powstrzymuje to. I pomyślałem sobie tak, zabijają swoją duszę. Trzymają ją w więzieniu jakby. Jeśli chce ci się płakać, to płacz przed Panem. Jeśli chce ci się śmiać i cieszyć przed Bogiem, zrób to. Jeśli chce ci się tańczyć przed Panem, zrób to. Jeśli chce ci się pójść na kolana przed Panem, zrób to. Jeśli chcesz leżeć twarzą do ziemi przed Bogiem, zrób to. Potrzebujesz słuchać tego kogoś, kto jest w środku. Kiedyś posługiwałam pewnej kobiecie. To była taka 30-paroletnia niewiasta, która była wykorzystywana przez ojca w sferze finansowej. Ze względu na to, że to był jej ojciec, on był zdrowym człowiekiem, tylko lubił drinkować. Więc on manipulował w jej życiu i wyciągał od niej pieniądze. Mówił, że to na potrzebne rzeczy do domu, bo w domu to już prawie nic nie było. Więc córka mu dawała. On coś tam kupił, żeby zamydlić w cudzysłowie jej oczy, a resztę kupował alkohol i pił. I ona w końcu z konsekwencji zaczęła brać kredyty po to, żeby zaspokoić ojca, bo kochała go. I kiedy przyszła z tym do mnie, ja powiedziałam, kobieto, jeśli chcesz być wolna, przetnij to. A ona aż się prawie zatrzęsła tam na kanapie w biurze. I ja wiedziałam, że ona ma problem. Ja mówię, co, myślałaś o tym, że kiedy to zrobisz i próbowałaś, to poczucie winy do ciebie przychodziło. Ona mówi tak. Ja powiedziałam, chcę ci coś wytłumaczyć. Ty tak naprawdę w środku, przecież kochasz swego ojca, prawda? Ja mówię, posłuchaj tam gdzieś tego głosu w środku. Jaki jest twój stosunek do ojca? Ona mówi, tak naprawdę to kocham go. A ja powiedziałem, a gdybyś takiemu ojcu powiedziała, nie tato, więcej ci nie dam. Czy to jest objaw braku miłości? Zastanów się. I ona tak myślała. No właściwie to nie. Bo tam gdzieś w środku kocham go. I ona zrozumiała, że była manipulowana. Ja powiedziałam: dziecko, dopóki ty tego nie przetniesz, ty powinnaś pokutować z tego, że dałaś władzę niebożemu duchowi, żeby kontrolował i wykorzystywał ciebie. Kochani, tak jak mówiliśmy na tym seminarium, jeśli twoja dusza cierpi, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że z twojej winy cierpi. A my mamy takie myślenie, że jeśli mnie boli, ja cierpię, to nie może być moja wina. Przez to, jak powiedziałam, w swoim życiu mieszka w tobie Duch Boży. Musisz nauczyć się słuchać tego wewnętrznego głosu, który jest w tobie. Nie głowy, nie wiedzy, nie twoich emocji, ale gdzieś tam głęboko w tobie jest ktoś, kto jest czysty, święty, prawy, sprawiedliwy, kochający. I on jest prawdą, Biblia mówi. Kochani, potrzebujemy nauczyć się. Uczyć się rozróżniać te głosy. Kiedy wracam do tych moich, do tej mojego czasu w komorze, ja bardzo pragnąłem, żeby Bóg przychodził i nawiedzał. I powiem wam, czego oczekiwałem. Dobrych emocji. I oczekiwałem słów, usłyszenia tego cichego głosu, który zaspokoi też te moje stany emocjonalne. Wiecie, kiedy dusza choruje, to powiem wam, jak się czuję, jak my się czujemy i co się w nas dzieje. Umysł, wychodzisz z komory, przychodzą jakieś wiadomości do ciebie. Umysł jest taki chwiejny. Raz jest tak, góra, dół. Tak o, a emocje idą za tym. Byliście w takich stanach? Niektórzy z was nie chcą się przyznać. Wiecie, na czym polega zbawienie duszy? Że przychodzi stabilność. Ja oczekiwałem tego. Dawid tęsknił. On mówi, że moja dusza pragnie ciebie. Pragnie Boga żywego. Dlaczego? Bo kiedy Bóg przychodził, kiedy Bóg do niego przychodził, Boża obecność przynosiła mu uzdrowienie, uleczenie i zbawienie duszy. Wróg, kochani, bardzo mocno atakuje nas poprzez, przede wszystkim poprzez umysł, poprzez myśli i poprzez okoliczności życia. I kiedy my zaczniemy tego słuchać i według tego będziemy podejmować decyzje, możemy się rozminąć z Bożą wolą dla naszego życia. To jest, kochani, proces, kiedy uczysz się słuchać, przychodzą do ciebie różne wiadomości, różne symptomy, odczucia. Nie podejmuj nigdy od razu decyzji. Idź do komory. Zacznij uwielbiać Pana. Zostaw na razie wszystko za drzwiami. Tego trzeba się nauczyć. I można się tego nauczyć. I kiedy Bóg przychodzi, zaczną się wsłuchiwać to, co On chce ci powiedzieć poprzez Słowo swoje. Bo kiedy Bóg mówi, w Jego Słowie nigdy nie ma wątpliwości, nigdy nie ma zniechęcenia, nigdy nie ma niewiary, nigdy nie ma czegoś, co ci okrada. Pan mówi, ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju. Myśli o pokoju. Jeśli On przychodzi i zaczyna mówić, to przynosi ci pokój. Przynosi ci takie poczucie bezpieczeństwa, akceptacji. I wiele razy będziesz gdzieś odbierała w sobie, że pomimo tego wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz, że Pan mnie jednak kocha. Pomimo tego, jaki jestem jeszcze dzisiaj, jaka jestem, pomimo tego wszystkiego, On kocha mnie. I kochani, taka jest prawda. Taka jest prawda. Chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli 2 Koryntian. Chciałbym w słowie pokazać, co Paweł pisze. 2 Koryntian, 4 rozdział. To jest bardzo dobrze pokazane tutaj. Będziemy czytać od 7 wiersza. Paweł mówi tak. Mamy zaś ten skarb. O jakim skarbie on mówił? O Duchu Świętym. W naczyniach glinianych. A więc przyrównuje siebie do glinianego naczynia, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I mówi tak. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy pognębieni. Zwróćcie uwagę na te 2 słowa. Zewsząd. Z zewnątrz przychodzi ucisk, ale wewnątrz, pomimo tego, nie jesteś pognębiony, jesteś uciskany. To działa na ciebie, to działa na sferę twojej duszy, nieraz ciała. Działa to na ciebie w nieprzyjemny sposób, ale wewnątrz nie jesteś pognębiony. Zakłopotani. Wiecie, zakłopotanie jest bardzo nieprzyjemnym odczuciem w sferze duszy, nie w duchu, w sferze duszy. Bo ono jest bardzo mocno związane ze sferą emocjonalną. I mówi tak, jesteśmy zakłopotani, czyli Paweł był w sytuacjach, kiedy był zakłopotany. Wiecie, to są nieraz takie sytuacje, że nie wiesz nawet, co zrobić. I nieraz czujesz się jak takie zagubione dziecko, ale nie zrozpaczeni. Widzieliście kiedyś człowieka, który rozpacza? To wypływa z jego wnętrza. Rozpacz wypływa z wnętrza. To jest z tego źródła życia. I człowiek, który żyje w rozpaczy, nie chce mu się żyć. On myśli o śmierci. Prześladowani. Wiecie, prześladowanie może dotykać twojego ciała. Może dotykać w sferze duszy, twoich emocji. I tak jest, że to nie jest przyjemne odczucie być prześladowanym. I z zasady ludzie unikają tego, ale mówi tak, ale nie opuszczeni. Kochani, Biblia mówi o duchu sierocym. Jest duch synostwa i duch niewoli. Duch synostwa przychodzi poprzez nowe narodzenie. Amen? Duch Święty przychodzi. I kiedy rodzisz się z Boga, On składa w tobie, jest napisane, że On świadczy duchowi twojemu. Czyli gdzieś tam wewnątrz ciebie, jeśli zaczniesz słuchać swojego wewnętrznego człowieka, to usłyszysz świadectwo ducha, że pomimo tego, że 7 razy dziennie upadasz, jestem Bożym synem, jestem Bożą córką. I to się nie zmienia. Wiecie, ja mam pewne nazwisko. I bez względu na to, jak się zachowywałem, jak się zachowuję, to ciągle jestem z tego rodu. To tak samo, jeśli rodzisz się z Boga, to jesteś dzieckiem Jego. Bóg stał się ojcem. A wróg chce zrobić wszystko, żeby cię wyprowadzić z tej sfery ducha. Żebyś nie słyszał tamtego. Do sfery duszy. I jak cię tam wyprowadzi, to tam cię będzie miał. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Wiecie, możesz być prześladowany za Ewangelię, ale gdzieś wewnątrz siebie Duch Pański jest z tobą i nie jesteś opuszczony przez Boga. Halleluja. I to wiesz, że tak jest. I to ci pomaga, to jest Jego moc w pomaga ci właśnie trwać i znosić to wszystko. Powaleni. Wiecie, na czym polegają zapasy? Bierzemy się za pas i jeden drugiego powala na ziemię. Możesz być powalony przez wroga. Ale tu wewnątrz nie będziesz pokonany. Zadziwia mnie świadectwo. Słyszałam jednej siostry, której siostra to była wierząca osoba, to był taki wojownik duchowy, modlitewny. I siostra tej kobiety zachorowała na nowotwora i umierała. I modliła się za nią. I ta miała troskę o tą siostrę. I kiedyś ta siostra powiedziała do niej przez telefon. Powiedziała: Anna, zapamiętaj jedną rzecz. Diabeł może pokonać moje ciało, ale mnie nigdy nie pokona. Mówi, rak może zjeść moje ciało i może mnie w tym miejscu pokonać, ale mnie nie pokona. Ale mnie nie pokona. Powaleni, ale nie pokonani. Potrzebujesz uczyć się rozróżniać i słuchać tego, który jest w tobie, tego w środku. Otworzymy sobie list do Rzymian, 8 rozdział. Będziemy czytać 5 wiersz. Od 5, 3 wiersze. Paweł mówi tak: ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Człowiek cielesny, możesz być, on to pisał do ludzi nowonarodzonych, do kościoła w Rzymie. Ci, którzy żyją według ciała. Co to znaczy żyć według ciała? Że bardziej słuchasz ciała swego. Wiecie, ciało pożąda niektórych rzeczy. Biblia mówi, że ludzkie na przykład oczy, czyli te fizyczne, nigdy się nie nasycą. Kupisz sobie jedną zabawkę, pobawisz się tak jak dziecko i za chwilę chcesz następną. Pobawisz się następną zabawką, znudzi ci się, chcesz mieć jeszcze lepszą. Ciało chce zaspokojenia i często przez niewłaściwe rzeczy. Więc cielesny chrześcijanie, jeśli my tak będziemy żyli, kochani, to w ten sposób zagłuszamy głos tego, który tam wewnątrz nas zamieszkał i chce nas prowadzić. Myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Zwróćcie uwagę, że to oddziaływuje na myśli. Ciało pragnie i ty zaczynasz o tym myśleć. Nasze myślenia, jesteś skoncentrowany na tym, w jaki sposób zaspokoić to, co chce ciało. Jesteś skupiony na tym i zaczynasz dążyć do tego, żeby chwycić to i zaspokoić. To jest sfera myśli, jest zajęta. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe, myślą o tym, co duchowe. Bardzo proste powiem wam. Gdzieś tam wewnątrz ciebie masz pragnienie słowa. Ale ciało mówi ci tak. Wiesz co, fajny film grają. Pójdziemy do kina. Ale gdzieś tam wewnątrz ciebie coś ci mówi. Masz takie głupie pragnienie słowa. Spotykania się z Bogiem. Poznawania Go. Czy modlitwy, pójścia na modlitwę. To gdzieś tam zaczyna komunikować w tobie. I kochani, to można słyszeć. A ciało ci mówi tak. Jeszcze tylko to zrobię i pójdę. Zrobiłeś to, jeszcze tylko to. A słyszysz tego coraz już słabiej, to słyszysz. Jeszcze tylko to zrobię i już na pewno pójdę. I kiedy robisz już to, już nie słyszysz tego wtedy. I nie robisz już nic. I zostało ci tylko to wspomnienie. I Ja się podzielę z wami pewnym świadectwem. Niektórzy z was je znają. Kiedyś przeczytałem świadectwo pewnego człowieka, który chodził z Bogiem. I to był już taki starszy jegomość. Ale od niego taka Boża obecność emanowała. I pewien młody taki ewangelista spotkał się z nim i chciał się dowiedzieć, powiedzieć tak: słuchaj, zdradź mi tajemnicę. Jak, skąd ty to masz? A on nie chciał powiedzieć. Ale w końcu po jakimś czasie mówi: dobrze, powiem ci. I powiedział mi tak: przed laty Pan mówił do mnie, zachęcał mnie do modlitwy, do oddzielenia się dla Niego, a ja nie słuchałem tego. Więc gdzieś odszedł i przestałem go słyszeć w ogóle. To zaczęło wzbudzać we mnie tęsknotę, bo to były lata, poszedłem w ciało, grzech zaczął przychodzić do mego życia. Więc przypomniałem sobie tamto, Pan mi przypomniał. I powiedział: od tego czasu zrobiłem taką rzecz. Kiedykolwiek On przyszedł i dotknął się mnie, zostawiałem wszystko i wszystkich. Bez względu na to, co robiłem i gdzie byłem. Oddzielałem się dla Niego. I powiedział tak: nieraz to oddzielenie trwało kilka minut, a nieraz kilka godzin. Ale zawsze, kiedy byłem posłuszny, z tego miejsca spotkania wychodziłem przemieniony i zaspokojony. I on powiedział: wezmę sobie to do serca. I teraz się podzielę z wami czymś. Kiedyś wróciłem do domu, otworzyłem drzwi. To było w lecie, byłem spocony, śmierdziałem jak skunk z tego potu. Myślałem o jednej rzeczy: zrobić sobie prysznic. Ale kiedy wracałem do domu, jechałem windą na górę, jeszcze mieszkaliśmy na starym mieszkaniu, otwierałem drzwi, gdzieś tam wewnątrz Pan mi mówił: przyjdź. Przyjdź do mnie na modlitwę, chcę się spotkać. I zawsze to robiłem w pokoju córki. I ja powiedziałem: dobrze, Panie, tylko sobie zrobię prysznic. Pomyślałem, to będzie błyskawicznie. Wlazłem do wanny, namydliłem się. I kiedy się spłukiwałem, Jego obecność zaczęła odchodzić. A ja sobie pomyślałem tak: to nic, spłuczę się, ubiorę tylko szlafrok, pójdę do pokoju i będę miał czas z Panem. I przyszedłem do pokoju i nic. A On już odszedł. Możecie sobie wyobrazić, jak się czułem. Było mi wstyd, było mi głupio i zacząłem płakać. I prosiłem, żeby wrócił. I wtedy nie wrócił. I powiedziałem wtedy tak: Panie, wybacz mi to, co zrobiłem. Mówi: prawda jest taka, że prysznic był dla mnie ważniejszy niż Ty. Wybacz mi. I powiedziałem: nie chcę więcej przeżywać takich rzeczy. Powiedziałem: Panie, kiedykolwiek przyjdziesz, zostawię wszystko i wszystkich. Obiecuję Ci to. I były takie sytuacje, kiedy byłem na przyjęciach rodzinnych. I Pan przychodził i dotykał mnie. Ja wstawałem od stołu, szedłem do ubikacji, zamykałem drzwi. Miałem czas z Bogiem. To nie trwało długo, ale nieraz były takie, taki czas był, że to trwało godzinę, dwie. I kiedy wychodziłem, myślałem: mój Boże, tyle czasu minęło. Kochani, nauczmy się, jeśli narodziłeś się z Boga i Duch Święty mieszka w Tobie, i to się wie, czy On tam jest, czy nie. Biblia mówi, to wyraźnie wiesz. Bez żadnej wątpliwości. A jeśli ktoś nie ma Ducha Jezusa, to znaczy, że nie należy do Jezusa. Potrzebuje narodzić się z Boga, przyjąć Ducha Świętego i należeć w końcu do Jezusa. Amen? I wtedy Duch Święty przyjdzie. Ale jeśli On już tam jest, jeśli jest w Tobie, naucz się szanować tą cudowną, słodką, boską osobę, bo ona przyszła Tobie, żeby Ci pomóc tutaj na ziemi. W każdej decyzji. On przyszedł po to, żeby Cię prowadzić, ale Jego największym pragnieniem bo On kocha Ciebie, mieć społeczność z Tobą, rozmawiać z Tobą, przynosić Ci objawienie. Za każdym razem, ja nie jestem, kochani, w tym doskonały, to czym się dzielę, ale czegoś nauczyłem się przez doświadczenie. Za każdym razem, kiedy byłem posłuszny, On mnie wynagradzał. Dawał mi Słowo. Jego obecność nieraz była tak realna, że to jest trudno nawet sobie wyobrazić. Nieraz były takie momenty, że kiedy uwielbiałem Go i podnosiłem ręce, Jego moc tak wstępowała, że ja musiałem stawać przy ścianie, żeby nie upaść. To jest realna osoba, która chce mieć z Tobą społeczność, która chce komunikować się z Tobą. Ale my, kochani, potrzebujemy nauczyć się jej słuchać. Amen? Musisz nauczyć się rozróżniać to. Chcesz wiele rzeczy, jest zabieganie, umysł zajęty, emocje grają. Wtedy nie usłyszysz. Potrzebujesz uczyć się oddzielać od tego wszystkiego. My nieraz mówimy tak, wchodzisz tutaj na nabożeństwo, zostaw troski za drzwiami tam. Bo jeśli ciągle będziesz nadal, nic nie weźmiesz. Zostaw to tam. On sobie ze wszystkim ma moc poradzić. Naucz się poddawać się Jemu. Kiedy On przychodzi, my potrzebujemy nauczyć, poddawać się Jemu to, co On chce zrobić. I to jest, kochani, też nauka. Zamysł ciała to śmierć. Inne tłumaczenie mówi, to pragnienie ciała, pożądliwość ciała, to jest śmierć. O jakiej śmierci tu Paweł mówi? O śmierci duchowej. Że to sprowadza duchową śmierć i przestajesz słyszeć Go. Przestajesz odbierać to świadectwo Jego w sobie. Zamysł ducha to życie i pokój. I dalej Paweł mówi tak, dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Jeśli nie uczysz się tej wrażliwości na Niego, to Twoje ciało będzie kierować, albo Twoja dusza będzie kierować Twoim życiem, a nie Duch Święty. I ja wierzę, że On jest wtedy bardzo mocno zasmucony. Otworzymy sobie jeszcze list do Galatów. List do Galatów. I na tym skończymy. To jest 5 rozdział. Od 16 wiersza. Paweł mówi tak. Mówię więc. I znowu pisze to do wierzących ludzi. Do ludzi, którzy się narodzili z Boga. Według ducha postępujcie. A nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Zauważyłem taką rzecz. Kiedy nieraz przy mnie jest trudna dla mnie osoba, którą trudno mi zaakceptować w swoim zachowaniu, w swoich postawach, a Biblia mówi, że mam kochać ją. Powiem Wam, ludzką miłością nie jestem w stanie. Bo dochodzę do takiego miejsca, kresu ludzkiej miłości, że powoli zaczyna mi się scyzoryk otwierać w kieszeni. W cudzysłowie. Ale kiedy zaczynam słuchać tego, który jest we mnie i zaczynam patrzeć na Niego, to Jego miłość rozlana w moim sercu sprawi, że zacznę kochać tą osobę miłością Boga. Wiecie, dlaczego nieraz małżeństwa się rozwalają? Polegają tylko na ludzkiej miłości. Powiem Wam, są sytuacje, kiedy dwoje ludzi się dociera, że jest trudno. Iskrzy, dym idzie, przychodzą oskarżenia, to Twoja wina, jak Ty się zmienisz, to ja się zmienię i tak dalej. I zamiast wychodzić na prostą, to coraz bardziej się ludzie wychodzą takie zamieszanie i coraz bardziej się od siebie oddalają. Ludzka miłość się kończy wtedy. I zaczynają się oskarżenia i pomówienia. I potem ludzie mówią tak, to była pomyłka. Albo to nie było z Boga. I zaczynają się rozchodzić. Kiedy masz Ducha Bożego, Biblia mówi, że miłość Boga Ojca, ona jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Bożego. Więc kiedy Duch Święty przychodzi, to On tak jakby brał taki duży garnek z miłością Boga i wylał w tobie. I ona tam jest. Ona tam jest rozlana. I to jest miłość bezwarunkowa, która kocha wszystkich, tak jak Bóg. Ona tam jest. Jeśli masz Ducha Bożego, to masz tą miłość. Wielu ludzi pragnie doświadczyć miłości Boga Ojca. Rozumiem to. Sam nieraz pragnę tego. Ale ja też wiem, że ja to mam w sobie. Ja tylko muszę pozwolić, żeby skoncentrować się i przyjąć to. Jakby otworzyć się na nią i wchłonąć to w siebie. Bo ona tam jest. Nie musisz o to żebrać. Jeśli masz Ducha Bożego, to On przychodzi z naturą miłości do ciebie i ona tam jest, rozlana w twoim sercu. A jeśli jest, to my potrzebujemy tylko nauczyć się czerpać z tego i pić. I pić. I pić. Kiedy to robisz? Kiedy przestajesz myśleć tutaj głową o tym, przestajesz słuchać swojego umysłu, swoich emocji, oddzielasz się, idziesz do komory i zaczynasz wielbić swojego Boga. Bo jesteś Jego świątynią, czyż nie tak? Jesteś Jego świątynią, czy nie? Amen. Zaczynasz Go wielbić. Zaczynasz się koncentrować na Nim. I możesz pić wtedy. Kochani, ta miłość, to jest to, co Jezus powiedział. To jest tak, że masz w sobie takie źródełko. Źródło masz. Żywej wody. To źródło może być przesypane troszeczkę kamykami. Potrzebujesz wyciągnąć te kamyki, powyrzucać. I możesz pić, ile chcesz. Niewyczerpane źródło miłości Boga Ojca. Miłości Jezusa, miłości Ducha Świętego dla każdego. Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy ciała. A więc ciało pożąda. Pożądliwość jest zawsze grzechem. Jeśli pożądliwość pocznie, rodzi grzech. Jeśli grzech dojrzeje, rodzi śmierć, jest napisane. Ciało podąża przeciwko duchowi, duch przeciwko ciału. To zawsze będzie sobie przeciwne. Kochani, dopóki chodzisz po tej ziemi w ciele, będziesz toczył walkę o to. Ale ja chcę ci powiedzieć, że jest dla ciebie zwycięstwo w Chrystusie, w tej walce. I to zwycięstwo polega na tym, że twój duch wraz z Duchem Świętym panuje w twoim życiu. Trzyma w karby twoje ciało i twoją duszę. I dusza jest poddana twojemu duchowi. A ciało robi to i idzie tam, gdzie duch chce. A nie gdzie dusza gdzieś tam krąży, nie wiadomo co. Jest dla ciebie zwycięstwo. To jest własność Bożych dzieci. Amen? To jest własność Bożych dzieci. I jest dla ciebie zwycięstwo w tym miejscu. I teraz pomyśl sobie, że za każdym razem możesz czerpać z tego niewyczerpalnego źródła. A jak Pan daje ci służbę, to rzeki zaczynają płynąć z ciebie. Nie tylko ty jesteś, twoje pragnienie jest nasycone, nie chce ci się pić, jesteś zaspokojony, ale jeszcze inni mogą przyjść i się napić. Ale jest, kochani, za to, to jest bardzo prosta rzecz. Na ile pragniesz Jezusa w swoim życiu? Na ile Go pragniesz? Według Ducha postępujcie. I potem Paweł mówi tak. Jeśli Duch was prowadzi już, nie jesteście już pod zakonem. Zakon nie ma już mocy w waszym życiu. Duch was prowadzi. Czyli nauczyłeś się, uczysz się, nauczyłeś się słuchać swojego wewnętrznego człowieka i za nim idziesz. I idziesz to i robisz to, co mówi ci ten wewnętrzny człowiek. Tak funkcjonujesz, tak myślisz, a karmisz go poprzez Słowo i poprzez obecność Bożą, kiedy on przychodzi do ciebie. Amen? Karmisz go poprzez Słowo, bo Słowo żywe jest pokarmem dla tego wewnętrznego człowieka. Ja chciałbym, żebyśmy podziękowali Panu. To są bardzo proste słowa i myślę, że to nic nowego takiego, myślę, że to nie było jakieś nie wiadomo jakie objawienie, ale dobrze jest przypominać sobie te rzeczy. Więc chciałbym, żebyśmy podziękowali przez chwilę Bogu, zanim tutaj Monia jeszcze nas poprowadzi. I poprosili je. Wiecie, Boże Słowo mówi tak, że ziarnem, że Królestwo Boże jest coś tak jak ziarenko rzucone. Że w ziarnie jest pewna moc do pomnożenia. I Pan Jezus powiedział, że ziarnem jest Słowo Pana, Słowo Boga. Jest bardzo ważna przypowieść o tym. I my potrzebujemy przygotowywać glebę serc, żeby to ziarno przyjąć. A potem chronić je i podlewać poprzez modlitwę, poprzez rozważanie, poprzez powracanie do tego tematu, poprzez branie słowa, studiowanie, rozważanie, modlenie się, pytanie Pana tego, czego nie rozumiesz. I Duch Święty, który jest nauczycielem, będzie przychodził, będzie ci tłumaczył. Wzrost jest od Boga. Ja nie jestem w stanie dać nikomu wzrostu. Moim zadaniem jest siać i podlewać. Ojcze, my Cię prosimy.
Halleluja.
Daj nam taką zdolność, Panie. Po pierwsze, przygotowywania gleby naszych serc na Twoje Słowo.
Amen.
Panie, taką zdolność, Panie, do tego, żebyśmy potrafili chronić to ziarno i podlewać je, Panie. A my wierzymy, że Ty dasz nam, Panie, wzrost temu ziarnu i dasz nam plon. I za to Ci dziękujemy.
Amen.
I za to Ci, Panie, dziękujemy. Przez Jezusa Chrystusa, Twego Syna. I Kościół powiedział Amen.